Szkoda czasu na złe seriale.
Zuza Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Wracamy już po raz kolejny w naszym podcaście do rodziny Rojów i do serialu Sukcesja. Najmodniejszego w tym momencie serialu na świecie chyba.
No myślę, że tak, że to jest jeden z tych seriali, które co tydzień wzbudzają jakąś sensację i każdy odcinek jest komentowany, powstają teksty, więc po każdym odcinku, więc my dołączamy do tego trendu i w połowie omówimy, co się wydarzyło w Sukcesji, co znaczy, że będzie tu dużo spoilerów.
Tak, od razu ostrzegamy, zachęcamy osoby, które jeszcze nie oglądały Sukcesji do tego, żeby szybko nadrobiły, a te, które nie mają tego zamiaru, no to mogą zostać z nami i posłuchać i dowiedzieć się, o co chodzi w tym sukcesyjnym szaleństwie i będziemy mieć dzisiaj gościa.
Tak jest.
Szkoda czasu na złe seriale.
A jest już z nami Rafał Hirsch, dziennikarz, autor podcastu Cotygodniowe Podsumowanie Roku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podcastu można słuchać na tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej tok.fm. Kiedy premiery odcinku?
W poniedziałki.
W poniedziałki, czyli zapraszamy w poniedziałki albo już na ten poniedziałkowy ostatni. Podsumowanie z zeszłego tygodnia.
Tak.
Zaprosiłyśmy cię, żeby porozmawiać o tym ostatnim sezonie. To jest finałowy sezon serialu Sukcesja, ale myśmy się już naprodukowały w tym podcaście, w naszych rozmowach na temat tego, co o Sukcesji myślimy, co nam się tam podoba, a co nie. Ale jesteśmy ciekawe twojej opinii. Powiedz mi, czy ty lubisz Sukcesję? I też pytamy cię również jako dziennikarza, który zajmuje się ekonomią, bo to jest też serial, który mocno nawiązuje do sytuacji ekonomicznej, geopolitycznej.
Wielkiego biznesu.
Tak, i jest tam dość sporo rynków finansowych, prawda? I tego żargonu finansowego też tam jest sporo. Czasami jak to oglądam, to zastanawiam się, czy dla kogoś, kto w ogóle nie orientuje się w tych rynkach, czy on w ogóle nadąża, co ci ludzie w ogóle do siebie tam mówią w przerwach pomiędzy przekleństwami, które są solą tego serialu, tak naprawdę, ale tam ciągle jest coś o jakichś przejęciach, prawda? Właściwie ciągle o tych samych przejęciach właściwie nawet można powiedzieć, że najpierw Waystar przejmuje kogoś, a potem ktoś przejmuje Waystar. Właściwie robiąc taką najbardziej maksymalny skrót tego serialu, można powiedzieć, że to jest serial o tym, że duża firma medialna najpierw chciała przejąć kogoś i jej się to nie udało, w związku z tym dwa sezony później ktoś inny przejmuje ją.
Właśnie wygrałeś nagrodę w konkursie, jak opowiedzieć najciekawszy serial w najbardziej nudny sposób. Możemy ci dać za to medal. No. Szczęście Sukcesja jest o wiele większym tematem.
Oczywiście i tak naprawdę ten serial nie jest o tym, tylko jest o tych ludziach, którzy tam są. Natomiast jakby ktoś chciał mieć taką fabułę opowiedzianą, tak jak na przykład czasami opowiada się fabułę typu filmów typu Rambo na przykład, tak? Albo, czyli takich, w których właściwie nie ma żadnych pogłębionych analiz, tylko jest od akcji do akcji i najpierw ten bije się z tym, potem ten bije się z tym, a potem, no to tutaj nie ma żadnych bijatyk ani pościgów, ale są przejęcia spółek i tutaj jest, najpierw jest jedno, próba przejęcia, potem druga i potem trzecia i tak właściwie, dlatego to jest taki serial, który jest jakby w tych rynkach finansowych bardzo mocno umieszczony, ale oczywiście to nie jest najciekawsze i to nie jest, znaczy to jest ważne, ale to gdyby to było tylko to, to nie byłby pewnie ciekawy serial, natomiast jest to jakiś tam z mojego punktu widzenia dodatkowy smaczek.
A jak, co jest najciekawsze z twojego punktu widzenia?
No ci ludzie są najciekawsi. To, co oni sobie robią nawzajem i jak ze sobą rozmawiają i to, jak się wydaje się, że się zmieniają. Próbuję tam doszukiwać się jakiejś ewolucji w tych bohaterach, no bo to już jest czwarty sezon, więc powiem szczerze, że jeśli miałbym
jakiś... No Logan umarł, więc to jest jakaś ewolucja w dynamice tej postaci.
Kontrowersyjnie powiem, w końcu tak umarł. Jest. Obawiałem się trochę o ten serial i powiem szczerze, że zaczynało mnie to już nawet pod koniec ubiegłego, wcześniejszego sezonu, zaczynało mnie to już troszeczkę nużyć od tej strony takiej czysto scenariuszowej, że to się kręci w kółko tak właściwie i to się nie posuwa do przodu. Chociaż to było świetnie zrobione. Tak jak jest w łyżwiarstwie figurowym są oceny za program i za wykonanie, więc oceny za program w moich oczach schodziły coraz niżej, ale wykonanie jest na 10 cały czas. To jest genialnie robione ciągle. Tylko, że ile można, nie? W kółko tym samym. I ja nawet Pamiętam, że ja miałem takie wrażenie, że jak się skończył trzeci sezon, to ja stwierdziłem, że to właściwie mógłby być koniec. On się świetnie skończył i to byłoby przewrotne zakończenie całej serii, gdyby nie było czwartego sezonu, że te dzieciaki tam przegrały i siedzą tam na tym śmietniku gdzieś. To było tam we Włoszech chyba, tak? Z tego co pamiętam. Super zakończenie, a potem się okazało, że będzie jeszcze czwarty sezon i troszeczkę się obawiałem, że znowu będzie trochę tego samego. I ten czwarty sezon zaczyna się też znowu, także jest trochę tego samego. I nagle Logan Roy umiera. Sama scena też jest świetna, bo przecież nikt nie wierzy w to, że on naprawdę umiera. Podejrzewam, że przez dobre 10 czy 15 minut.
Ja trochę dalej nie wierzę. Czasami wydaje mi się, że on tam gdzieś wyskoczy zaraz za jakiegoś kamienia i powiem, mam was.
Nie, też mi się wydawało, że za chwilę, jeśli jak jeszcze byli w tym samolocie, to przez cały czas mi się wydawało, że to za chwilę będzie jakiś znowu myk. Ale potem sobie pomyślałem, że nie, że przecież to jest właśnie... że w końcu odważyli się posunąć całą tą sprawę do przodu i w końcu będzie sukcesja tak naprawdę, bo do tej pory to był taki serial, który był antysukcesją, znaczy nie było żadnej sukcesji. Ten Logan Roy cały czas zamierzał, znaczy być może on zamierzał faktycznie przekazać komuś władzę, ale widział, że nie ma komu, w związku z tym siłą rzeczy musiał dalej rządzić, a pewnie także to lubił. Natomiast teraz faktycznie jakaś sukcesja będzie musiała się pojawić i właściwie wszystkie kierunki są otwarte i to jest genialny moment tak właściwie, bo można bardzo wiele rzeczy i widać już w kolejnym odcinku, że to jest 10 razy ciekawsze niż to, co było wcześniej, bo nagle sytuacja każdego z bohaterów się zasadniczo zmienia i tak właściwie tylko te beznadziejne dzieciaki, które cały czas żywią się swoimi szalonymi pomysłami, ale tak właściwie niewiele robią, od ich strony nic się nie zmieniło. Oni dalej mogą siedzieć, dłubać w nosie i wymyślać, natomiast cała reszta tych profesjonalistów tak naprawdę, tego zarządu, tak, te wszystkie kobiety związane z Royem, tak, nagle się okazuje, że ich pozycja się zmienia w sposób zasadniczy, ale też do końca nie wiadomo w jaki sposób i co będzie dalej. W związku z tym ich zachowanie też się musi odpowiednio zmienić i tutaj się zaczynają różnego rodzaju podchody, intrygi. I to jest super. Mogę doczekać, co będzie dalej. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się skończy.
No jesteśmy równo w połowie tego finałowego sezonu. Wspomniałeś o scenie, która, mam wrażenie, we mnie jakby zostanie bardzo, bardzo długo, czyli w ogóle scena tego, jak umiera Logan Roy. Bo mamy scenę w samolocie, cały czas dzieje się masaż serca, czyli obsługa w ogóle zajmuje się tym, żeby reanimować Logana Roya, a te dzieciaki, czyli ta trójka, jakby żegna się z nim przez telefon. To jest bardzo poruszająca i jednocześnie absurdalna scena. I to jest właściwie taka, dla mnie taka siła tego serialu, bo są ogromne pieniądze, jest ten smutek i absurdalność, jakaś taka dysfunkcja tej rodziny i komedia pomieszana i jednocześnie myślę, że dobrze ogląda się serial o bardzo bogatych ludziach, w którym nikt nie chce być na miejscu żadnej z tych postaci. Po prostu nie ma takiej osoby, której pomyślisz sobie, o, ten to ma życie. Myślisz sobie, to ja już wolę po prostu funkcjonować w Polsce i jeździć autobusem, niż być członkiem rodziny Royów. I to jest jakaś moja definicja tego, dlaczego ten serial jest tak popularny. Jestem ciekawa, co wy myślicie. Dlaczego właściwie sukcesja jest tak ogromnym hitem, bo to nie jest Gra o Tron czy Breaking Bad, o którym rozmawialiśmy przed nagraniem. Skąd ten fenomen w ogóle sukcesji?
To nie jest wielka narracja, chyba to chcesz powiedzieć, że tam nie ma tej opowieści, o której ty mówiłeś, że ten scenariusz tam jest dosyć prosty, ale wszystko się kryje w dialogach i właśnie w świetnym graniu.
Ale też nie ma, wiesz, nie ma, to nie jest serial akcji, to nie jest serial gangsterski, to nie jest serial fantasy, to nie jest klasyczny serial, który staje się hitem.
Można powiedzieć, że jest serial familijny. Były urodziny w poprzednich sezonach, genialne, pamiętam je do dziś, nie zapomnę tego nigdy. Były urodziny, było wesele.
Tak, było dużo urodzin, bo to się w ogóle też zaczynało urodzinami,
tak,
prawda?
Tak,
tylko
tak. I teraz pogrzeb, więc no, można powiedzieć, że taki serial familijny.
Rodzinne wyjazdy.
Mam wrażenie, że siła sukcesji, tak, rodzinne wyjazdy, regularne nawet. Mam wrażenie, że siła sukcesji leży w tym, że Znaczy, oglądają to ludzie biedniejsi od bohaterów tego serialu, w związku z tym oni mogą czuć zawiść, zazdrość, prawda? Najczęściej tak jest, że ci, którzy zarabiają mniej, mają niezbyt dobre, pochlebne opinie o tych, którzy zarabiają więcej, albo po prostu są bogaci, bo coś odziedziczyli. O nich to zwłaszcza, tak? Można powiedzieć, że panuje taka opinia, że to jest niesprawiedliwe. Jeśli ktoś się zapracował jeszcze, to okej, tak? Logan Roy zapracował, nie wiemy w jaki sposób, może kiedyś będzie jakiś prequel, chciałbym, ale on, a te jego dzieciaki właściwie nic nie zrobiły, żeby dysponować takim majątkiem, a dysponują. W związku z tym można powiedzieć, że na starcie nie powinniśmy ich darzyć zbyt dużą sympatią i będą nas wkurzać. I jak się ogląda ten serial, to ja w ogóle wczoraj, jak oglądałem ten ostatni sezon, to odkryłem, że dla mnie to jest komedia. Przede wszystkim. Znaczy, ja się ciągle śmieję.
Film Anna Piekutowska.
Od początku to powtarzam.
I po prostu i nie ma jak się wkurzać na tych bogaczy, ponieważ oni są groteskowi przez cały czas. To jest strasznie śmieszne po prostu. I widać też, że to są tacy zwykli ludzie. I właściwie oglądając ten serial można zobaczyć, przekonać się. Znaczy, nie wiemy, czy tak jest naprawdę w prawdziwym życiu, ale w tym serialu jest tak, że widać bardzo wyraźnie, że można być głąbem, człowiekiem absolutnie intelektualnie przeciętnym i właściwie nie reprezentować sobą niczego interesującego i jednocześnie być niesamowicie bogatym człowiekiem i należeć do tej elity, która tam się trąca kieliszkami z szampanem na salonach z ważnymi politykami, prawda?
Jest kandydatem na prezydenta. To jest jeden z moich ulubionych wątków.
I powiedziałeś bardzo ważną rzecz o tych bogaczach, z których lubimy się śmiać. To jest w ogóle trend w telewizji. Jest coraz więcej seriali i filmów, które na tym polegają. Ale ja bym chciała jeszcze podkreślić tą familijność tego serialu, dlatego że pomimo, że to są bogacze, to jednak można bardzo wiele rzeczy odnosić tam do jakby swoich własnych przeżyć, nawet jeśli się nie ma miliardowej firmy w Stanach Zjednoczonych medialnej. Na przykład, nie wiem czy wiecie, ale YouTube jest pełny filmików, w których różne osoby, bardziej i mniej naukowe, psychiatrzy, terapeuci, psycholożki i tak dalej tłumaczą. No, to tutaj mamy do czynienia z taką dysfunkcją. Logan jest typowym przedstawicielem toksycznej męskości. I to wszystko jest podlane takim, wiecie, bardzo psychologizowaniem tych postaci i stawianiem ich po prostu jak na ustawienia Heilingera w różnych rodzinnych konfiguracjach, żeby się w tym jakoś przejrzeć.
No bo tak naprawdę to jest serial dzieci kontra ojciec, czyli to jest o relacji ojca z dziećmi. Też tego nie widać. To też jest fajne w tym serialu, że wielu rzeczy tam nie widać, chociaż cały czas jest o tym mowa. Nie było widać, jak Logan Roy umiera. Nie było ani jednego ujęcia, jak on leży. Tam, nie wiem, jego nogi było widać, tak? Tak właściwie.
Tą resuscytację, tak? Tak od tyłu jakby z daleka.
Tak, tak. Natomiast nie wiemy, jak dokładnie wyglądały te relacje z jego dziećmi, jak te dzieci były małe. Czasami dostajemy jakiś odprysk, z którego wynika, że wyglądały strasznie.
Ta czołówka jest taka sugestywna, nie?
Tak, jak z takiej przemocowej, w ogóle jakiejś takiej...
Jakieś sadystyczne historie, prawda? Więc, no tak, więc tutaj na pewno to jest pole do popisu dla tych wszystkich tam psychologów i psychiatrów pewnie też.
Ja muszę się odnieść, bo się uduszę. Większość tych filmików jest bardzo bzdurna, chciałam powiedzieć, bo oczywiście
tak
przeglądam je regularnie, ale to jest też ciekawe w kontekście w ogóle tego ustawienia scenariusza, bo rzeczywiście Logan jest jak takie centrum, jak słońce i ci wszyscy ludzie są wokół niego, dbają o, albo chcą się być przeciwko niemu, albo chcą mieć go jako sojusznika. W momencie zabrania tego słońca z tego scenariusza zaczyna się właśnie najciekawsza część. Tak. Ja uważam, że te ostatnie odcinki, od kiedy Logan Roy nie żyje, są najciekawsze od pierwszego sezonu dla mnie, z mojej perspektywy.
Właściwie można by zaryzykować, że jak komuś się nie chce, to właściwie mógłby sobie włączyć ten serial w tym momencie. Znaczy, jeszcze nie wiemy, czy będzie dużo odniesień do tego, co było we wcześniejszych sezonach, ale tak naprawdę można by potraktować pewnie to jako zupełnie osobne dzieło, prawda? To, że zaczyna się cała historia w momencie jego śmierci i lecimy do końca.
Ale wtedy się ominie bardzo dużo przeklinania oraz pięknych strojów, w ogóle wszystkiego.
Na pewno warto obejrzeć wcześniejsze sezony, tak, bo były świetne.
Ale zarysowania też postaci, to jest ważne. To znaczy mam wrażenie, że od pierwszego sezonu też poznaliśmy bardzo dobrze te postaci, Tylko pytanie, czy aż tyle sezonów było na to potrzebnych, żeby aż tak no, zarysować.
Fajne były te sezony. Fajne były, to prawda. Natomiast pytanie, co teraz dalej się faktycznie będzie działo?
No właśnie, bo nie wiem, czy jak wyście mieli na początku, ale ja ten serial na samym początku oglądałam jako jak sport. Jak zawody.
Kto wygra?
Tak, kto wygra.
No tak.
I trochę te pierwsze trzy sezony, no będzie to grube jakby uogólnienie, ale one mniej więcej były podzielone pomiędzy tą trójkę sukcesorów potencjalnych i raz się przechylała tam szala na Chief, raz na Kena i tak dalej. Tylko, że wydaje mi się, że to już się skończyło, że w tym momencie dobrze wiemy, że, znaczy nie, ja przynajmniej tak czuję, że to nie będzie tak, że to jedna osoba przejmie i będzie osobą, która będzie powiedziała, na koniec mogła stanąć na tym pudle na najwyższym stopniu i powiedzieć, wygrałam.
To jeszcze możemy odnieść, że cała sukcesja jest zainspirowana historią Ruperta Murdocha i sukcesją tego wielkiego koncernu medialnego, który finalnie został sprzedany, czyli Rupert Murdoch zdecydował się nie oddawać swoim dzieciom
koncernu.
Chociaż
możliwe, że tutaj autorzy będą chcieli złamać te porównania, bo ich, mam wrażenie, robi się coraz więcej, żeby tam, nie wiem, nie ryzykować i zrobią zakończenie zupełnie inne. Zauważyłem, że już pod koniec trzeciego sezonu i na początku czwartego była taka zmiana w stosunku do tego, co było wcześniej, że te dzieciaki były cały czas razem, czego nie było wcześniej.
One po raz pierwszy sezon.
I to się nawet fajnie oglądało na początku czwartego sezonu i podejrzewam, że to się za chwilę znowu skończy w związku z tą sytuacją. Mam wrażenie, że a propos tego, co mówiłaś, że na początku to był sport. Ja przynajmniej miałem tak, że ja na początku w ramach tego sportu kibicowałem Kendallowi, który wydawał mi się najbardziej...
Schiff.
Ale Schiff na początku w ogóle nie była zainteresowana i ona chciała iść w politykę. Przecież miała tam jakiegoś tak swojego kandydata i ona nie chciała.
Anna Piekutowska, został ci Roman.
Tak, i powiem wam, że gdybym miała zabrać kogoś na bezludną wyspę, to wzięłabym Romana.
Dzisiaj też bym zabrał Romana, natomiast na początku, w pierwszym sezonie, mam wrażenie, ja miałem takie wrażenie, że to jest tak pokazywane, że Roman jest idiotą, a ten Kendall właśnie jest najbardziej profesjonalny i on rzeczywiście zajmuje się i mówi o tych wszystkich przejęciach, parametrach, współczynnikach, że jest takim zarządzającym biznesmenem i to on tutaj się kłóci z ojcem i między nimi przede wszystkim jest ta walka. Potem Romanowi wybuchła rakieta w Korei.
A, zapomniałam.
Najwspanialszy fragment tego serialu, dlatego trzeba obejrzeć wcześniejsze sezony, jak Romanowi wybucha rakieta. Ale potem to się zaczyna zmieniać tak stopniowo i teraz właściwie można mieć takie wrażenie, że ten Roman jest, poza wszystkimi jego dziwnymi cechami, które, no mówiąc delikatnie, utrudniają nam jednoznaczną ocenę tej postaci, tak? Natomiast od strony czysto biznesowej teraz można mieć wrażenie, że jednak ten Roman jest, ma bardziej łeb na karku, a to ten Kendall jest właśnie bardziej niestabilny emocjonalnie. Przecież jak on lata z tą kartką, na której jest napisane jego nazwisko, to jest niesamowicie takie wzruszające na swój sposób, bo to jest znowu ten biedny Kendall, tak?
Któremu ale oni chodzi. Mu zazdroszczą tej kartki. Schiff mu zazdrości tej kartki, zazdrości tego
zdania. To, co się
zdania.
Z Schiff dzieje, to jest w ogóle osobna historia i tutaj też będzie bardzo ciekawe, no bo ona jest przecież w ciąży, tak? Skoro już robimy spoilery teraz.
To musimy powiedzieć przecież, z kim jest w ciąży, bo jednak...
Ale tego też nie wiemy.
Nie wiemy tego?
Znaczy, to
no
nie
to,
jest
Tom nic nie wie przecież, że ona jest w ciąży.
Więc, ale poczekajcie, bo ja tutaj mam po prostu, nie wiem do czego się odnieść teraz, bo zaczęliśmy obawiać wszystkie postacie, więc najpierw powiem zdanie o Romanie. Wydaje mi się, że on się bardzo zmienił przez śmierć ojca.
Tak.
I wiecie, on w tym, zauważyliście, że on w tym najnowszym odcinku, piątym, występuje w sweterku, który przypomina
tak,
te wszystkie sweterki.
Tak, zauważyłem, że jest w sweterku. Tak.
Zdecydowanie tak. Mhm. I też widać, że to on nie chce działać wbrew zasadom. To widać już od tego...
Wbrew zasadom, czy wbrew woli swojego ojca?
A, to ciekawe. No nie chcę jednak, zacytuję, no, obrzucać błotem ojca i wejść w tą strategię PR-ową pod tytułem ojciec już pod koniec życia nie kumał, co się dzieje i dzieciaki zadumały.
A jeszcze jak Logan żył, to też jako jedyny nie chciał i właśnie rozmawiając z rodzeństwem mówi, że on nie chciałby wchodzić w takie deale, w których chodzi tylko o walkę z ojcem, prawda? Czyli on chciałby się skupić na tym biznesie, czyli już wcześniej w tym sezonie było widać, że to z niego wyrasta taki prawdziwy biznesmen, który potrafi kontrolować emocje, bo widać, że Kendall nie potrafi tego absolutnie, a on chyba się tego nauczył gdzieś tam po drodze.
No to teraz może chwilę o Kendallu. Uwaga, głosujemy. Podkreślone czy przekreślone?
Przekreślone.
Nie, mi się wydaje, że to jest podkreślone jednak. Ale ciekawie podkreślone. Natomiast to, co jest mowa, tak jak jest mowa w tym serialu, to jest możliwe, że to jest sprzed 5 lat, czy sprzed tam kiedyś. Poza tym, tak jak Kendall słusznie zauważa, niezależnie od tego, czy podkreślone, czy przekreślone, to on tam jest wdrukowany, a pozostałych tam w ogóle nawet nie ma, tak? Więc...
Ja myślę też, że to też pokazuje moc tej postaci, tak? Czyli kartka, w której on, no on nie żyje, nie ma go, a jednak wciąż czy przekreślił, czy podkreślił, mhm. to ma tak ogromne znaczenie, czyli też jakoś bardzo fajnie rozgrywana jest ta postać po śmierci.
To co, to jeszcze kilka słów o Shiv. Ona w ogóle została gwiazdą ostatniego odcinka. Wydaje mi się, że ten 5 odcinek to jest moment, w którym ona naprawdę błyszczy, bo zaczyna, bo mimo tego, tak w ogóle ja poczułam przykrość, kiedy ci bracia ją trochę
przesunęli ją, tak?
Na dalszy tor po śmierci. Powiedzieli, dobra, to ty tu sobie płacz, jakby musimy się zająć, 2 dyrektorów, to świetnie wygląda strategicznie, ale wszystko będziemy z tobą konsultować, wszystko będzie z tobą dogadywane. No i ona się na to zgodziła, pewnie też dlatego, że po prostu ma nie najciekawszą sytuację prywatną obecnie, ale widać, że ten ostatni odcinek, ona wraca na swoje miejsce i zaczyna tam przeszkadzać.
Ja też myślę, że ona przeszła ewolucję w tym serialu, wbrew pozorom, ale z takiej osoby, która twierdziła, że ona to działa na wartościach, jej o coś w życiu chodzi. Tak jak powiedziałeś, na początku ona zajmowała się strategią polityczną, że chce wpływać dobrze na społeczeństwo, a później okazywało się, że jest dokładnie tak
że
samo...
Że srojem.
No tak, dokładnie tak. To jest też ciekawe podejście, ale ja bym jeszcze tutaj wokół w ogóle całej sukcesji to ile jest w internecie całych stylizacji Shiv Roy czy Kendalla i ile wywiadów ci aktorzy udzielają na temat ubrań i że ludzie zaczynają naśladować styl sukcesji. Ja jestem naprawdę zaskoczona fenomenem tego serialu, że oglądają go tak jednak powszechnie ludzie.
Muszę wam o czymś powiedzieć, bo myślę o tym od momentu, w którym obejrzałam serial Sługa Narodu, polski. To jest serial, który zrobił Polsat. Jest to jakby polska wersja ukraińskiego serialu, który wyniósł do rangi tak, prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
Zły serial, to nie jest polecenie. Jakby ktoś miał wątpliwości.
Ale mamy o tym odcinku, mamy odcinek o tym serialu, więc jeśli jesteście zainteresowani, nasi drodzy słuchacze i słuchaczki, to zajrzyjcie tam. I tam jest taki motyw, że pojawiają się sceny z bogaczami, z takimi pseudopolskimi oligarchami, czyli mamy do czynienia z najbogatszą klasą polityczno-społeczno-ekonomiczną w Polsce. I słuchajcie, oni są, ta polska wizja bogactwa polega na tym, że oni siedzą w jakimś przykurzonym dworku na krzesłach a la Ludwik XVI, jakieś obrzydliwe czerwone tapety ze złotem są na ścianach, wisi tam, uwaga, przepraszam, nie żartuję, obrazek z Żydem, taki wiecie, po prostu jeszcze do tego rasistowski po polsku i to jest właśnie to, jak polska wyobraźnia kreuje bogactwo i to, jak wygląda bogactwo według polskiej czy polsatowskiej wyobraźni w tym serialu. A tutaj mamy to ciche bogactwo. To bogactwo, które się nie rzuca w oczy. To bogactwo, którego nie widać, bo to są po prostu jakieś marynarki, golfy i swetry. Tylko, że potem jak sprawdzimy, ile to kosztuje, bo są w internecie też takie profile, które pokazują, ile to kosztuje, to okazuje się, że po prostu ten t-shirt to kosztuje tyle, ile, nie wiem, PKB małego kraju gdzieś na świecie. Więc to jest naprawdę fascynujące, że ten serial potrafił wykreować jakiś taki wizualny również odbiór tego i to jak polska sukcesja wygląda też mnie bardzo bawi.
No tak, wizja bogaczy jest ciekawa, no ale słuchajcie, jeszcze jest czwarte rodzeństwo, jeszcze jest czwarty członek tej ekipy, czyli Connor, kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych z 1% poparciem.
Tak, a propos z 1% poparciem, o które tu właśnie chodzi, o ten 1%, prawda? On tu cały czas podkreśla.
To jest kluczowy 1%.
Kluczowy 1%. I jak będzie mniej niż 1%, to będą się z niego śmiać. Dlatego trzeba wywalić następne 100 milionów. Jakby sobie tak rozpatrywać, kto może wygrać na końcu, zakładając, że na tym będzie polegać dalej narracja w tym serialu, że na końcu ktoś wygra, to właśnie rozpatrując różne scenariusze, ten scenariusz, w którym to Connor wygrywa, uważam, że byłby najśmieszniejszy.
Nie najgorszy.
Prawda? I taki zupełnie zaskakujący, gdyby się okazało, że jakimś cudem on tam gdzieś się podklei. Chociaż, no...
Jeszcze jest kuzyn Greg.
Kuzyn Greg, tak. Chociaż mam wrażenie, że kuzyn... Kuzyn Greg był moją ulubioną postacią we wcześniejszych sezonach, a w tym sezonie mam wrażenie, że taki trochę za bardzo nachalny był w tych ostatnich odcinkach, prawda? Znaczy, generalnie widać, że tam teraz każdy się kręci i boi się, żeby nie stracić swojej pozycji, więc próbuje się umościć na nowo. W ogóle niesamowity jest cały ten zarząd, który... W ogóle Sukcesja, tak jak każdy genialny serial, ma doskonale dopracowane postacie z drugiego planu, prawda? Każda z tych postaci jest już po trzech sezonach dobrze znana i o każdej można coś powiedzieć, jakieś cechy charakterystyczne. I ci kolesie plus Jerry są absolutnie cudowni i to, co oni właśnie teraz robią. Fajne było to, jak znaleźli tą kartkę i zastanawiali się, czy by jej przypadkiem nie wyrzucić, bo właściwie przecież nikt by się nie dowiedział. Postanowili jej nie wyrzucić, czyli to znaczy, że dogadali się wspólnie, że będą grać na Kendala, bo pewnie dlatego jej nie wyrzucili, że on tam jest, prawda? Więc są na tyle mądrzy, że wiedzą, że nie da, że jest niewykonalne z ich strony odsunięcie tych dzieciaków, chociaż mają o nich bardzo złe zdanie, ale i tak tego nie będą robić. Chociaż być może mieliby głosy na tym wolnym zgromadzeniu w tej spółce. Natomiast teraz będzie... Najlepszy w tym wszystkim jest Tom, który w ogóle próbuje się przykleić do każdego z osobna, czyli zabezpieczyć się z każdej strony, prawda?
Tak.
I ten dwór właśnie, który tam cały czas orbitował wokół tego słońca, jak teraz już tego słońca nie ma, próbuje znaleźć sobie następne słońce, a być może kilka słońc jednocześnie na wszelki wypadek.
W ogóle dzisiaj przeczytałam, że do nagrody za rolę główną męską właśnie został nominowany Kieran Culkin do nagrody na Emmy.
Czyli więc, Roman.
Ale jeśli chodzi o ten ostatni też odcinek i w ogóle to, o czym Rafał mówił, czyli o całym tym korporacyjnym otoczeniu naszych głównych bohaterów, to wczoraj miałam taką refleksję, że no jednak Sukcesja to jest takie The Office o bogaczach trochę, że to jest taka sytuacyjna komedia oparta na tych wszystkich relacjach, które mamy w pracy. To było pokazane szczególnie wtedy, kiedy no, mamy znowu wyjazd w piąty odcinek, to jest wyjazd do Norwegii na spotkanie z całą właściwie całym zarządem i szefem Gojo, który ma przejąć Waystar Royco. I ta po prostu impreza integracyjna, która tam się odbyła, tak patrzyłam na nią i myślałam, ja kiedyś byłam na takiej imprezie.
Wiele osób pewnie, tych, którzy pracują w korporacjach, tutaj mogłoby odnaleźć siebie samego z jakiejś historycznej chwili, prawda?
I myślę, że wielu tych szefów i z zarządu, i z rodzeństwa, i Logan Roy, to też każdy miał szefa, który by pasował do co najmniej jednej z tych postaci, bo one są bardzo też archetypowe. Ale też ostatnio jakby też poruszyć, że mamy też wątek polski w tym serialu, którym wielu ludzi się ekscytowało, czyli polska aktorka.
Jest jeszcze jeden polski wątek, ale to może powiem za chwilę o nim.
Karolinę gra polska aktorka.
Tak, Dominika Domińczyk, zresztą córka znanego opozycjonisty, który wyjechał na emigrację chyba tam gdzieś w latach 80. Ale jaki jeszcze polski wątek jest?
Pomyliłem seriale, bo oglądam jeszcze jeden jednocześnie, czyli Teda Lasso, trzeci sezon. I tam nie wiem, czy chcemy w to wchodzić.
Wchodzimy
tam
w Teda Lasso.
Ja też oglądam.
Tam z kolei jest nowy bohater, dlatego mi się skojarzyło, bo tu jest Mattsson, który jest ze Skandynawii, a tam jest Zawa z kolei, nowy piłkarz, który jest wzorowany na Zlatanie Ibrahimowiczu, który też jest Szwedem, prawda? Dlatego mi się to skleiło jedno z drugim.
I to też jest polski wątek, dlatego że gra go aktor polskiego pochodzenia.
Ten aktor? Ten Zawa? A to tak. Nawet nie wiedziałem. Natomiast on tam, mówiąc tym swoim kolegom w szatni, że mogą być kim chcą i mogą się nazywać tak, jak chcą, potem mówi, że on postanowił, że jego dzieci same sobie wybiorą imiona, jak skończą 7 lat, i w związku z tym jego synowie nazywają się Śmigus i Dyngus. I on to mówi po polsku. Śmigus, Dyngus.
Być może była to inwencja aktora. Ja nerwowo szukam jego imienia i nazwiska, ale
to
chyba
szukaj,
nie znajdę.
Ale ja się podzielę tym, jak ja oglądam. Bo ja oglądam odcinek Sukcesji, a potem, żeby poczuć się lepiej, oglądam odcinek Teda Lasso. Żeby jednak kończyć wieczór.
Szczepionka.
W innym nastroju i bardzo polecam ten sposób.
Ale to znaczy, że Sukcesja jakieś takie depresje budzi?
Wiesz co, no to jest serial bardzo nieprzyjemny. To jest serial o smutnych też i samotnych ludziach.
To jest właśnie niesamowite, że z jednej strony to jest komedia, a z drugiej strony to jest strasznie smutny film, bo ci ludzie są skrajnie nieszczęśliwi. Co może cieszyć wielu, których właśnie cieszy nieszczęście bardzo bogatych ludzi.
Maksymilian Osiński gra Zlawę. Zresztą napisałam do niego na Instagramie, że czuję się dumna i w ogóle patriotyczna duma i że bardziej nawet niż Zlatana, to przypomina mi Krychowiaka. I się ucieszył i podziękował.
Myślę, że nie wiem, czy Grzegorz Krychowiak byłby zachwycony.
Jak nas słucha, nie? To pozdrawiamy.
Ale no tak, no słuchajcie, no, główni bohaterowie mają jedną wspólną rzecz. Nie ufają nikomu w 100%. Nie mają żadnej osoby, której w 100% ufają. Logan Roy miał Carrie. To była osoba, której on ufał w 100%. I właściwie to jest jedyna osoba, która realnie pozwala sobie rozpaczyć.
Czy w 100%? No, no bo ona była w 100% zależna od niego materialnie i to jest i pierwsza osoba, co do której właściwie jest wiadomo, że ona wylatuje od razu z tej układanki, bo nikt za nią nie stanie, tak, w tym momencie. Tak.
Tom.
Chociaż widać, że chłopakom jest trochę szkoda, prawda, tym braciom, jak ta Marcia ją tak traktuje.
A Roman. Co myślicie na temat tej teorii spiskowej, że jeszcze dowiemy się, że Carrie jest w ciąży i będzie piąty do kolejki?
No, to teoria spiskowa na razie. Natomiast a propos tego, że nikt nikomu nie ufa, wydaje mi się, że to też było ciekawe w tym ostatnim odcinku, że Shiv zaufała właściwie swoim braciom, tak?
Tak.
Usuwając, znaczy to był z jej strony taki akt zaufania właśnie, bardzo rzadki w tym serialu.
Ale ja myślę też, że ona przechodzi jakąś zmianę w związku właśnie z tym, że jest w ciąży. Że to też jej ustawia inaczej. Zobaczcie, w momencie...
Jest w ciąży jednocześnie jakby w trakcie rozwodu, co jest generalnie...
No tak, dużo się dzieje dla niej. W czwartym odcinku zaczyna mówić pierwszy raz o swoim ojcu, że oni go zabili. To jest bardzo mocny moment, kiedy ona mówi, że gdyby nie oni, to on nie trafiłby do tego samolotu. Gdyby nie trafił do tego samolotu, to może nie dostałby zatoru płucnego, albo byłaby możliwość, żeby go uratować. Tak. I ona mówi coś takiego, co się wcześniej pojawiało, że on już nigdy więcej nie przytuli wnuków. I to jest też o takiej stracie dla niej. W systemie, w jakimś takim rodzinie.
No ale myślisz, że ona liczyła, że on tam będzie bawił dziecko, kołyską bujał?
No, taką kontrę dostała od razu, tak?
Tak, ale myślę, że...
Który już ma wnuki, tak?
Zawsze jest opcja, wiesz, to jest tak, że oni, póki oni byli z nim w dialogu, no to była zawsze opcja, przecież to jest w ogóle walka o jego uwagę, to jest walka o to, żeby on ich dostrzegł, żeby ich uznał, żeby zobaczył, żeby był z nich dumny. Przecież nawet jak Kendall występuje przeciwko niemu wtedy w tej sprawie o molestowanie, bo to jest też ważny wątek, to on liczy na to, że w końcu dostrzeże go ojciec jako osobę równą sobie. Swoją drogą, jedną z najśmieszniejszych części tego czwartego sezonu jest wtedy, kiedy oni czytają nekrologii i próbują to interpretować.
Tak.
Czyli był kontrowersyjny, był niejednoznaczną postacią, czyli rzucał telefonami we współpracowników. Tak. Albo był człowiekiem swojej epoki, czyli nie miał problemu z molestowaniem seksualnym. To po prostu to jest tak zabawne i bardzo adekwatne, wydaje mi się, bardzo prawdziwe.
Mhm. Jeszcze do Shiv chciałam dorzucić, że jednak jakby poza tym, że dowiedzieliśmy się i to też spadło na nas wszystkich jak grom z jasnego nieba, że jest w ciąży, to jednak jej sposób jakby zachowania i styl bycia odbiega od tego, do czego przyzwyczailiśmy się w popkulturze, jeśli chodzi o pokazywanie kobiet w ciąży. Ona tam alkohol, tam częstował ją Lukas w ostatnim odcinku narkotykami i jakby wszyscy wiemy w domyśle, że ona nie jest szczęśliwa z tego powodu, że to dziecko się pojawi, kiedy rozmawia przez telefon ze swoją tutaj prawdopodobnie ginekolożką, tak właściwie bardzo mocno czuć rozczarowanie w jej głosie, że wszystko jest z nią okej. Okay.
Myślę, że to jest kwestia głębsza, wiesz, że to nie jest tak, że ona nie chce, co ona nie chce podejmować tej decyzji i ona jest przed decyzją. To jest też jasne, dlatego nikomu nie mówi. A jak słyszę, że wszystko jest okej, no to ta decyzja nie została podjęta za nią. Mhm. To jest bardzo ciekawie też.
W ogóle to jest taki ewentualnie, tak sobie teraz myślę, że to jest taki materiał na postać naprawdę tragiczną w tym serialu i gdyby twórcy chcieli kogoś z tych bohaterów umieścić na takiej równi pochyłej, która do końca tego sezonu będzie już się staczać i staczać i staczać, to Shiv tutaj akurat jest w dobrej pozycji, bo też ta relacja z Tomem, co może mieć przełożenie na jej relację zawodową. W ogóle bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że Tom za chwilę się dogada z kimś w sposób skuteczny i zajmie odpowiednią pozycję gdzieś tam i w ogóle się nie zdziwię, jeśli za chwilę się okaże, że to Shiv musi zabiegać o wsparcie u Toma, a nie odwrotnie, bo do tej pory się wydawało, że znaczy natychmiast po śmierci Logana wiadomo było, że jego Carrie jest od razu na wylocie, bo nikt za nią nie stanie. No i wiadomo, że Tom też jest na wylocie, bo właściwie jego pozycja była budowana na tym, że on jest mężem jego córki. przestaje być mężem, a ojciec jego żony umiera, tak, więc właściwie on traci. I jest o tym mowa wprost przecież. A teraz się okazuje, że może jednak będzie właśnie odwrotnie. To jest duże pole do popisu dla tych wszystkich, którzy piszą.
Tak, sukcesja umie w takie zwroty. Ja na przykład cały czas jakoś jestem pod wrażeniem tego, jak relacja Romana i Jerry jest poprowadzona w różnych etapach. Na początku była taka trochę matczyna, później oni mieli ze sobą, użyję tego słowa, romans, a teraz są w takiej dziwnej pozycji, czyli ja mam takie poczucie, że potrafią być scenarzyści odważni, jeżeli chodzi o rozwiązania fabularne.
Chciałam też was zapytać i o zdanie na temat Madsona. Wydaje mi się, że to nie jest ostatnie słowo, które on powiedział w tym serialu. Aleksander Skarsgård gra tutaj go, taką kompilację tych wszystkich złych cech, które mają Elon Musk. Kto jeszcze?
Myślę, że Elon Musk jeszcze ma więcej gorszych cech.
Mark Zuckerberg. I tak dalej. Jest to taki typowy właśnie przedstawiciel nowego, młodego pokolenia, takiego wilka internetowego, który bardzo tutaj ciekawą rolę wroga gra w tym serialu.
W ogóle to jest takie piękne nabijanie się z całego tego środowiska high-techowego, prawda, które ma tą cechę, że właściwie proponuje ludziom zwykłe produkty, które polegają na tym, że zarabia się dużo pieniędzy, a zawsze ubierają to w tą taką, że oni zbawiają świat, prawda, i że dokonują jakichś przełomów. Słyszymy to a propos sztucznej inteligencji na przykład ostatnio bardzo często, że to ma być jakiś niesamowity przełom. Bardzo mi się podoba pan Skarsgård w tym filmie. W ostatnim odcinku cudownie zagrał. Bardzo fajny aktor. Natomiast jak już kończymy, to chciałbym jeszcze, bo ja cały czas porównuję sobie w głowie ten serial, bo on jest jednym z moich najbardziej ulubionych seriali, do drugiego serialu, który jest jednym z moich najbardziej ulubionych, czyli do serialu Zadzwoń do Saula, i uważam cały czas, że Zadzwoń do Saula jest jeszcze lepsze, ale sukcesja się nie skończyła, więc ma szansę dogonić. Zwłaszcza jak Logan Roy umarł, to teraz naprawdę jest szansa, żeby to zrobić. Natomiast dostrzegam różnicę bardzo dużo między tymi dwoma serialami. Różnica na korzyść Zadzwoń do Saula. Znaczy, mam wrażenie, że bardzo dużo efektów sukcesji odbywa się za pomocą dialogów. Znaczy, oni ciągle gadają do siebie i to, co oni do siebie gadają, jest śmieszne. Natomiast mam wrażenie, że czasami może nawet do przeszytów Zadzwoń do Saula było, mam wrażenie, więcej tej gry aktorskiej właśnie. Tam się bardzo dużo rzeczy działo w ogóle bez gadania, tylko tak, za pomocą pokazywania, nie? Co mi się nawet jeszcze bardziej podobało. Jakbym miał jakieś życzenia na kolejne odcinki, to żeby było jeszcze więcej w sukcesji właśnie pokazywania, a może niekoniecznie tego ciągłego momentami wręcz ględzenia nawet do siebie, a nie gadania, zwłaszcza w wykonaniu tego rodzeństwa, bo wiemy, co oni potrafią, zwłaszcza jeśli chodzi o Romana i Kendalla. Natomiast mam wrażenie, że to są świetni aktorzy, wszystko. Ja to mówię cały czas a propos tego Skarsgarda właśnie, który jest świetnym aktorem, ale ci pozostali też mam wrażenie, że są świetnymi aktorami. Natomiast jakbym się miał czegoś czepiać, to tego, że oni są redukowani właśnie do tych dialogów cały czas. Więc de facto tak naprawdę nie mają za bardzo tam miejsca do tego, żeby zagrać jakoś inaczej. Może Shiv jest wyjątkiem, bo rzeczywiście jej sytuacja się zmieniła i ona teraz zaczyna tak troszeczkę mniej mówi i trochę bardziej gra. I na tej rozmowie ze Skarsgardem też było widać, że tam fajna była ta rozmowa generalnie, od strony właśnie czysto aktorskiej. I jakby to w tę stronę szło, to nawet byłoby jeszcze lepiej.
No ale w ogóle świetne były te interakcje, czyli ta rozmowa trójcy na szczycie góry, Kena, Romana.
W ogóle to, że to było na szczycie góry.
I ten helikopter, że on ich wyprzedza, żeby być pierwszy, tak, a potem pierwszy musi tym helikopterem zjechać, a oni w tej kolejce, tam jak w tramwaju albo w metrze, jak jakiś plebs. To było wspaniałe i śmieszne.
Tak.
I też ja mam takie poczucie, że właśnie absurdalność tego, tych różnych, jak można komuś pstryknąć, tak pstryknąć w nos.
Albo w ucho.
Albo w ucho.
Jak Tom Shiv.
Tak. I że to jest, no te zabiegi są naprawdę bardzo ciekawe stworzone. Nie porozmawialiśmy o jednej ważnej rzeczy też, czyli tych lokalizacjach.
No tak.
jakie tam są niesamowite widoki, jak dużo zostało zainwestowane, żeby to nie było CGI, tylko żeby było realnie.
Tak, a z drugiej strony, jak nie ma tych widoków i tych lokalizacji, to wszystko się dzieje w faktycznym Nowym Jorku, co też jest fajne, że to nie jest wymyślone miasto, tylko widać, że to są, czasami widać, że to są ulice Nowego Jorku.
Znaczy, słuchajcie, gdyby nie było tych wyjazdowych scen, to tak naprawdę mielibyśmy, i tu często jest powtarzane w kontekście sukcesji takie hasło, że to jest szekspirowskie, naprawdę mielibyśmy do czynienia po prostu z bardzo teatralnym serialem, takim właśnie zamkniętym co do jednego pudełka pomieszczenia, w którym wszyscy gadają.
A w związku z tym, że są te lokacje takie oryginalne, to też unikamy tego, że to mogłoby być trochę tandetne też, prawda? A tutaj widać, że to milionerzy robili ten serial. Ewidencja.
Jesteśmy chyba bardzo podekscytowani, czekając na tę drugą połowę ostatniego sezonu. To słychać w naszej dzisiejszej rozmowie. Bardzo dziękujemy naszemu dzisiejszemu gościowi.
Ja bardzo dziękuję.
Z podcastu Cotygodniowe Podsumowanie Roku był naszym gościem na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm, tak samo jak Szkoda Czasu na Złe Seriale.
Zapraszamy na nasze media społecznościowe Szkoda Czasu na Złe Seriale na Facebooku i na Instagramie.
A my się już z Państwem żegnamy.
Zuza Piechowicz.
Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go. Oceń. Podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.